chciałem zapytać jeszcze o to doświadczenie bólu. Czy pan profesor mógłby troszkę rozwinąć ten temat? Właśnie kiedy to doświadczenie bólu się pojawia, to istnieje, kiedy tak jest ten pierwszy moment, kiedy może odczuwać ból. A drugie moje pytanie, może takie naiwne trochę, ale po prostu jako nieznawca się pytam, czy to znaczy, że na przykład człowiek, nie wiem, który jest ukształtowany tutaj tej na przykład części Europy, ma zupełnie inne połączenia nerwowe, że tak na przykład aborygen w Australii.
Może zacznę od pierwszego pytania. Jest to taki temat trochę dylematyczny i sporny. Przede wszystkim z punktu widzenia eksperymentalnego trudno jest ocenić ból u embriona czy u płodu, który się rozwija. Dlatego, że odczucie bólu wymaga interpretacji i wymaga komunikacji, że coś boli. Nie ma za bardzo takich dobrych testów, które mogłyby, pozwoliłyby na ocenienie bólu u płodu rozwijającego się. Możemy jedynie zgadywać, że na pewnych etapach rozwoju jest możliwość odczucia stymulacji właśnie dotyku czy temperatury, a możemy to oceniać na podstawie jedynie obecności elementów, które pozwalają na taką percepcję, czyli neuronów, które pozwalają na odczucie temperatury, które są inne od tych, które pozwalają na odczucie dotyku na przykład. Tego typu neurony właśnie, które pozwalają na odczucie dotyku, są obecne już w okresie właśnie 20 tygodnia. Także mogą również na tym etapie powstać, istnieć już odruchy związane z odczuciem dotyku, to znaczy cofnięcie kończyny na przykład, ale tego typu odruchy nie znaczą, że jest to bolesne. Tym bardziej, że do tego typu odruchów nie jest konieczne funkcjonowanie centralnego systemu nerwowego w niektórych przypadkach. Dlatego, że układ, który pozwala na wycofanie ręki na przykład po dotyku, on w zasadzie zamyka się jedynie na poziomie peryferyjnego systemu nerwowego. Jest też drugi właśnie układ, który związany jest właśnie z interpretacją bólu i z bólem, gdzie system sensoryczny nie zatrzymuje się na okolicy peryferii, ale dochodzi do mózgu i tam dopiero jest interpretowany na poziomie struktury, która się nazywa thalamus. I to połączenie właśnie thalamiczne, ono się pojawia znacznie później, w okresie około 30-32 tygodnia rozwoju. Czy jest ono związane rzeczywiście z możliwością odczucia interpretacji bólu? Nie wiadomo. Jeśli chodzi o drugie pytanie, ja myślę, że nie trzeba szukać tego rodzaju. Myślę, że nawet jak się popatrzymy w naszym mieście, to można powiedzieć, że osoby, które kształtują się w różnych środowiskach, mają predyspozycję do odtwarzania pewnych zachowań w tego typu środowisk. Między innymi we Francji akurat nie widzę wielkich różnic pomiędzy osobami, które wychowują się tam, a tutaj jest to ta sama kultura europejska, prawdę mówiąc, ale z kolei pracujemy tam z osobami, które mają różnego typu problemy psychiatryczne albo które nie są zaklasyfikowane jako choroby psychiatryczne, ale mają problemy właśnie środowiskowe, wychowywały się w rodzinach trudnych. I po prostu te osoby nie mają za bardzo innego wizerunku świata, niż tego, które wyniosły z swojej rodziny. Wydaje mi się, że to jest taki w sumie dobry przykład właśnie do tego odtwarzania tego, czym człowiek nasion właśnie w okresie rozwoju. Dlatego, że bardzo trudno jest zmienić te połączenia nerwowe, które pozwoliły na zapamiętanie świata właśnie takim, jakim widzieliśmy go w okresie właśnie rozwoju tego postnatalnego. To są takie czynniki środowiskowe, że tak powiem, fizyczne, związane z obecnością, z stresem może fizycznym, ale środowisko to jest pojęcie znacznie szersze. I tutaj można mówić właśnie o doświadczeniach właśnie żywieniowych tak samo. W zależności od tych doświadczeń żywieniowych też funkcje mózgu mogą być zaprogramowane na całe życie. Między innymi jako przykład taki mogę tylko podać właśnie to, co teraz odkrywamy u myszy. To są odkrycia, które nie są publikowane jeszcze nawet. Pracujemy na witaminie A. Witaminy A za dużo to niedobrze, bo prowadzi do malformacji, właśnie do deformacji kongenitalnych, czyli rozwojowych, takich dramatycznych. Za mało jej to jest śmiertelność zwiększona, ale modulacje, właśnie lekkie zwiększenie na przykład witaminy A w niektórych okresach rozwoju u myszy, rozwoju przed narodzeniem albo po narodzeniu, zablokować na całe życie produkcję niektórych białek, które w późniejszym okresie byłyby ważne właśnie do kontroli sygnalizacyjności w mózgu. Także to środowisko właśnie, wydaje mi się, że to powinno być troszkę szerzej pojęte, nie tylko właśnie w kontekście takim kontaktów międzyludzkich. Ale tak, ono ma zdecydowanie wpływ na człowieka. Dużo badań teraz koncentruje się na tym, jak można byłoby zmodyfikować istniejące już połączenia. I te badania generalnie interesują się, do jakiego stopnia istniejące właśnie połączenia nerwowe u dorosłego osobnika są stabilne i czy być może są jakieś momenty właśnie, kiedy aktywując te połączenia nerwowe można zdestabilizować je i ewentualnie wtedy zmienić, korzystając z ich wrażliwości właśnie w tych okresach aktywacji. To są takie terapeutyczne różnego typu badania u zwierząt z przełożeniem od razu właśnie na klinikę. Panie doktorze, ja miałem dwa pytania. Pierwsze pytanie. Pan wspomniał, że gdzieś chyba w czwartym tygodniu dziecko zaczyna już zginać paluszki, czyli pracują mięśnie. W piątym bodajże miesiącu zaczyna, powiedział pan, że zaczynają bić komórki mięśnia sercowego. I teraz chciałbym się dowiedzieć, czy istnieją jakieś dane, które potrafią powiedzieć, czy różnią się funkcje poszczególnych organów u płodu, a u osobników dorosłych. Czy to serce, które pan bije, już jest uformowane, czy ono tłoczy krew? Jeśli tłoczy, to między innymi powinno tłoczyć do płuc, a płuca powinna następować wymiana gazowa, co chyba jest dosyć trudne. I to jest pierwsze pytanie. A drugie pytanie, pokazywał pan gęstość tych neuronów i synapsów u 5-letnich dzieci i u 14-letnich dzieci. W Polsce toczy się dość ostra dyskusja na temat tego, kiedy należy dzieci posyłać do szkoły. Czy to, że jest gęstsza sieć nerwowa, więcej synapsów, to lepiej posłać wcześniej, po 6 latach, a nie po 7 czy po 8, czy to nie ma znaczenia?
Pierwsze pytanie. Kurczenie się mięśni rzeczywiście u rozwijającego się embriona w zależności może od typu mięśni nie ma takiego samego znaczenia jak u dorosłego osobnika. I to teraz jest tematem rzeczywiście takich dość intensywnych badań, w których biologia łączy się z fizyką. A to z tego względu, że rozwijającego się płodu, ale również u dorosłego człowieka jest cały szereg komórek, w którym wyrastają włoski, cilia. Są to takie organy, które
którym przepływ płynów jest ważny nie po to, żeby doprowadzić czynniki odżywcze do różnych części ciała, ale raczej jest po to ważny, żeby ukształtować to serce. Jest ważny ze względów rozwojowych. Miejsca, w których przepływ jest zawężony, one są bardzo specyficzne, jeśli chodzi o typ komórek, które znajdują się w zawężeniach, jak również ich kompozycję, ich z czego są zbudowane, jeśli chodzi o białka. Przepływy właśnie przez te miejsca pozwalają na wzmocnienie się i na utworzenie struktury po prostu trójwymiarowej serca. Jeżeli się zatrzyma przepływy płynów, albo zwiększy się, albo zmniejszy się ich prędkość, serce zmieni swoją strukturę w momencie rozwoju. Jedynie działając czynnikami fizycznymi po prostu, czyli zmieniając prędkość przepływów. To dotyczy nie tylko serca, to również dotyczy różnego typu innych organów, gdzie po prostu napięcia powierzchni mamy, napięcia pomiędzy komórkami, zmiany tych napięć będą wywoływały różnego typu aktywności komórkowe i również właśnie ich specjalizację tych komórek, jak też mogą tak samo indukować ich proliferację, dzielenie się. U dorosłego człowieka kurczenie się serca na przykład miałoby na celu raczej dostarczenie do wszystkich części organizmu czynników odżywczych. Dodatkowym argumentem, który mówi o tej różnorodności, tej dychotomii właśnie funkcjonalności czy znaczenia przepływów płynów i kurczenia się mięśni w okresie rozwoju dorosłego, jest również to, że jak na jest rozdział, może w ten sposób, może to jest rozdział momentu, kiedy komórki mięśnia sercowego zaczynają się kurczyć i momentem, kiedy rzeczywiście sam układ krwionośny dochodzi do różnych kończyn. Ten układ krwionośny rozwija się troszkę później i on docierać będzie do różnego typu właśnie celów znacznie później, także te cele na początku są zupełnie inne. Tak? Jeśli chodzi o, czy to odpowiada na pytanie? Jeśli chodzi o drugie pytanie, szkoła. Wydaje mi się, że system nerwowy dzieci jest rzeczywiście bardzo plastyczny. To, co jest ważniejsze, to jest środowisko, w którym dzieci się uczą. Dzieci mogą się zaczynać uczyć rzeczywiście spontanicznie, nie wiedząc o tym, znacznie wcześniej, aniżeli nawet te 6 lat, uczą się od samego początku. Wydaje mi się, że to jest raczej kwestia właśnie warunków. Jeżeli te warunki do uczenia się są sprzyjające, w tym sensie, że jest wystarczająco czasu poświęconego tym dzieciom, może to być korzystne, że dzieci zaczynają rzeczywiście uczenie się w szkole wcześniej. Jeśli chodzi o dziecko, wydaje mi się, że uczenie jest czymś drugorzędnym. Pierwszą rzędną rzeczą jest zapewnienie poczucia bezpieczeństwa. Uczenie się przychodzi samo z siebie. Jeżeli szkolnictwo rzeczywiście wcześniejsze, przed siedmioma laty wieku, ma na celu rzeczywiście, że tak powiem, wcześniejszą integrację dzieci i nauczenie ich więcej, to trzeba byłoby zwrócić większą uwagę jeszcze w tym wieku, po prostu wcześniejsze potrzebują więcej uwagi. Trzeba byłoby w związku z tym zwrócić większą uwagę na to, żeby zapewnić im te lepsze warunki uczenia się, lepszy kontakt, może zmniejszyć grupy, ale czemu nie? Moje dzieci, cała trójka też się uczyła już wcześniej, od 6 roku życia. I nie narzekam.
Ja mam też w okresie zarodkowym. Wiadomo, że jeżeli zarodek się podzieli, to pytanie jest takie, czy jest jakaś określona ilość nowych organizmów, które się mogą w tym okresie wytworzyć? I czy wtedy, jeżeli na przykład nastąpi ten trzeciego dnia, to okres dodatkowy się przedłuża?
Jeszcze raz, proszę, bo po prostu nie zrozumiałem. Czy jest wystarczająca liczba organizmów?
Jaka ilość, jeżeli w okresie zarodkowym, zarodek się podzieli, tak? To na ile organizmów potomnych może się podzielić? Tak? Jeżeli podzieli się na to, będą bliźniaki, prawda? I tak dalej, i tak dalej. I następne pytanie, czy w tym czasie ten okres zarodkowy się przedłuża, jeżeli to na przykład nastąpi, nie wiem, trzeciego dnia albo czwartego?
Prawdę mówiąc, to przygotowując nawet tą prezentację, jak zacząłem oglądać różnego typu materiały, to te dni, przynajmniej niektóre z nich, no, nie były dokładnie takie precyzyjne. I wydaje mi się, że biologia ma pewien margines elastyczności. Jeśli chodzi o w każdym razie, jeśli chodzi właśnie o te bliźnięta. Podział ten następuje w okresie właśnie około 5 dnia, między 4 a 5 dniem, kiedy po prostu tworzy się ta blastocysta, czyli sfera z epiblastem. W środku ten epiblast może się podzielić na dwie sfery, które sprawią, że powstaną wewnątrz tej samej blastocysty, na przykład dwa embriony. Szczerze mówiąc, nie wiem, czy będzie się przedłużał ten okres, czy nie. Wydaje mi się, że nie, ale nie jestem pewien. A jeśli się przedłuża, to na pewno nie będą te zmiany dramatyczne, dlatego że nawet w przypadku jednojajowych, jeśli nie ma nawet bliźniaków, ale rozwoju jednego osobnika, jest też pewna elastyczność. To jest kwestia może zmiany w kwestii godzin.
Czy to nie jest związane z ilością komórek tych potencjalnych, które mogą być? Powiedziałeś, że do etapu 32 nie są tych potencjalnych. Więc wracając do pańskiego pytania, czy liczba ewentualnie, jakby tak zupełnie teoretycznie, bliźniaków, koniaczków i tak dalej, jest ograniczona do liczbą komórek potencjalnych, to również bliźniaki monozygotycznie mogą powstawać jakby trochę później, po tym etapie komórek totalizacyjnych.
Szczerze powiem, że nie jestem pewien, ale wydaje mi się, że bliźniaki jednojajowe powstają troszkę później właśnie, w momencie, kiedy tworzy się blastocysta już i to te epiblasty się po prostu rozdzielają. To pamiętam z rysunków. I gdyby pomyśleć, że to liczba komórek totipotencjalnych byłaby decydująca tutaj, to tych możliwości byłoby dość dużo, a tak nie jest. Wiem tak samo, że właśnie w okresie tych wczesnych etapów rozwoju, właśnie na etapie 4 bądź 8 komórek, robi się tak samo właśnie prognostykę prenatalną, gdzie pobiera się jedną komórkę, aby na nim przeanalizować, czy w danym genie, czy jest mutacja, czy nie. Co niezmiennie wpływa na resztę komórek. Także myślę, że te najczęstszy przypadek rzeczywiście tej po prostu bliźniaków, tak, to sprawia, że prawdopodobnie więcej tych możliwości za bardzo nie ma. Dlaczego to nie idzie?
Ja mam pytanie o płeć mózgu. Czy pan profesor, oglądając preparat, czy pan profesor, oglądając preparat, jest w stanie powiedzieć, że to jest mózg myszy,
patologiczne. To zależy, w którym momencie życia. Są różnice morfologiczne. Niektóre z jąder mózgu, czyli regionów, w których grupują się komórki nerwowe, które mają a priori tą samą funkcję, te jądra nerwowe mają różne rozmiary w zależności, czy jest to samica, czy jest to samiec. Również w zależności od dostępności hormonów, która zmienia się u człowieka akurat w sposób taki bardziej dramatyczny, dlatego że po okresie, że tak powiem, ciszy jest nagle bardzo dramatyczne zwiększenie się właśnie tych hormonów. Wtedy są zdecydowanie zmiany na poziomie połączeń synaptycznych. Widoczne są również tego samego typu zmiany u gryzoni, mężczyzn czy szczurów, u których cykl z kolei jest znacznie szybszy. Jest zaledwie kilka dni, kiedy samice są niepłodne. Mogą te okresy wydłużać się w zależności od wieku albo w zależności od nieobecności samców w okolicy, ale generalnie tak, w momencie, kiedy tych hormonów jest więcej, na przykład właśnie w regionie, który jest, mówię o ugryzaniach, w regionie, który jest odpowiedzialny za stany lękowości, przybywa bardzo dużo tych synapsów. To można zobaczyć, wybarwiając po prostu te synapsy. Natomiast w regionie, który jest odpowiedzialny za tworzenie się pamięci, i liczba tych synapsów maleje i odwrotnie, kiedy hormonów jest mniej. Także to jest jednocześnie powiązane ze zmianami fizjologicznymi, dlatego że w okresach wysokiej ilości właśnie estrogenów na przykład jest zwiększona wrażliwość na epileptogenezę. Podczas kiedy jest ich mniej, jest zwiększona odporność. Także są takie przełożenia morfologiczno-funkcjonalne.
charakterystycznie związanych z systemem nerwowym żeńskim, a
pytanie związane z nieprawidłowościami w rozwoju embrionalnym. Co się dzieje wtedy, kiedy ten rozwój przebiega nieprawidłowo? Czy organizm matki ma jakieś metody, sposoby na to, żeby te zaburzenia wykrywać? Wiem, że u gryzoni istnieje taki proces jak selekcja zarodkowa, gdzie na przykład zarodków, które uległy implantacji, tylko niektóre się dalej rozwijają i chyba stwierdzono coś takiego, że te, które się nie rozwijają, to w jakimś procencie mają różnego rodzaju zaburzenia rozwojowe.
Tak. U człowieka również istnieje taki proces w tym sensie, że praktycznie już biorąc jakiekolwiek zmiany właśnie rozwojowe w tym okresie zarodkowym, są śmiertelne po prostu. I bardzo często to prowadzi do niezagnieżdżenia się właśnie zarodka. I praktycznie rzecz biorąc, 2/3 mniej więcej tak się szacuje, zapłodnień są niewydajne, dlatego że po prostu kobieta traci zarodek właśnie w tym okresie 1–2 tygodni. Jeśli chodzi o zaburzenia i w tym okresie właśnie zarodkowym generalnie to, co ciekawe jest, ale może jest po temu też i powód taki konkretny, ten rozwijający się zarodek nie jest wrażliwy na teratogeny. Tak się uważa, ale być może tak się myśli z prostego powodu, że nikt po prostu nie mógł dobrze przeanalizować ten zarodek, który się po prostu ulegają nekrozie i są usuwane. W okresie rozwoju embrionalnego i płodowego zaburzenia w rozwoju, czy to spowodowane właśnie przez teratogeny, czy przez spontaniczne mutacje, prowadzą do dużych zaburzeń strukturalnych i w okresie płodowym prowadzą również do zaburzeń fizjologicznych przede wszystkim. Czy kobieta, czy organizm kobiety ma system detekcji i wykrywania właśnie aborcji? Niektóre z nich tak, niektóre z takich zmian naturalnie są letalne jeszcze przed narodzeniem. Wtedy dochodzi do poronienia. Między innymi sytuacje, kiedy nie rozwijają się właśnie niektóre, czy się nazywa anencefali, czyli bezmózgowie, prowadzi, to jest to chyba jedna ze śmiertelnych tak samo kondycji. Wiele z nich po prostu przetrwa do narodzin. O niektórych wiemy, co może się stać. Jest możliwość diagnostyki prenatalnej. Co do wielu z nich po prostu należą do wtedy po narodzeniu się określenie właśnie anomalii rozwojowych, klasyfikuje się do chorób rzadkich, jeżeli nie wiadomo, jaki jest powód tego. Tych chorób rzadkich jest kilka tysięcy. Jeśli chodzi o zwierzęta, czy są jakieś dodatkowe mechanizmy? Prawdopodobnie u zwierząt to jest troszkę bardziej skomplikowane w tym sensie, że one bardzo się gryzonie używają, czy bardzo bazują się na węchu. Mają tak zwany drugi nos, vermonasal organ, który pozwala na rozpoznanie partnera. Jeśli na przykład jest cały szereg takich sytuacji właśnie, kiedy na przykład samica, która została zapłodniona przez jednego samca, jeżeli w okolicy pojawi ten samiec zniknie, a pojawi się inny, ona broni po prostu. Tylko z tego względu, że nie będzie używała zapachu samca, który ją zapłodnił, ale pojawi się inny. Jest tam może jakiś sposób zabezpieczenia się ewolucyjnego właśnie, żeby partner zniknął ze środowiska. Jeśli chodzi natomiast o zaburzenia właśnie rozwojowe, też dość dużo prawdopodobnie zanika rozwijających się zarodków czy embrionów. Dość dużo jest resorpcji właśnie, bo się mówi o resorpcjach tutaj, jeżeli są zaburzenia rozwojowe. Bardzo często są w badaniach genetycznych u myszy właśnie śmiertelne mutacje, a jeżeli te mutacje nie są śmiertelne przed narodzinami, dość często samica, kiedy wykrywa, że nowonarodzona mysz na przykład zachowuje się inaczej. Po prostu ją usłucham.
Czy znane są na przykład czynniki, czy w ogóle takowe występują, które potencjalnie organizm kobiety mógłby produkować po wykryciu właśnie u embrionu jakichś zaburzeń, które spowodowałyby jego eliminację? I tylko jeszcze taka jedna rzecz, bardzo cieszę się, że pan doktor wspomniał o tych poronieniach myśli, bo ja z kolei na ten temat też czytałem i tłumaczono to w ten sposób, że jeżeli w zasięgu samicy pojawia się nowy samiec, tam jest jeszcze u nich możliwość wykrywania tego kompleksu LHC. I w momencie, kiedy ten nowy samiec jest bardziej różny genetycznie od tego poprzedniego samca, to z dużym prawdopodobieństwem może dochodzić do poronienia z tego względu, że samica ma wówczas większe szanse na wyprodukowanie bardziej heterozygotycznego potomstwa, tym samym bardziej witalnego.
Tak, to jest dokładnie ten mechanizm, który jest wspomagany właśnie przez wykrycie feromonów, które są związane z tym systemem. Jeśli chodzi o człowieka natomiast, to są znaczniki niektórych zmian genetycznych, które mogą być wykryte w krwi kobiety. Tak jest w przypadku tryzomii, ale nie potrafiłbym teraz powiedzieć dokładnie nazw. Są dwa znaczniki, które można wykrywać we krwi i są one analizowane na przykład we Francji, jeżeli jest zagrożenie, jeżeli jest prawdopodobieństwo właśnie tryzomii. Ale do jakiego stopnia są to czynniki, które mają za cel obronę organizmu kobiety i ewentualnie usunięcie płodu jako z defektem, bo to było pytanie, prawda? To nie wiedziałem. Nie wiem, względem innych chorób.
Panie profesorze, chciałem się spytać, w którym momencie pojawia się myślenie u organizmu ludzkiego? Czy jest to okres embrionalny, a więc począwszy od 2 do 8 tygodnia, czy też okres płodowy między 9 a 16 tygodniem, czy też może jeszcze później?
Myślenie to taki szeroki trochę termin, jaki świadomość. Jeśli byśmy zdefiniowali myślenie jako sposób, jako formę kojarzenia różnych wydarzeń, które są odległe od siebie, to wydaje mi się, że zaczyna się to praktycznie rzecz biorąc od momentu, kiedy jest możliwość percepcji środowiska, czyli sygnałów sensorycznych różnego typu, na przykład dźwięku, i równocześnie integracji tej informacji w tworzącym się systemie nerwowym. W przypadku na przykład słuchu, już nie pamiętam tam dokładnie ten miesiąc, kiedy ucho się tworzy wewnętrznie, kiedy ucho się tworzy, system słuchowy się tworzy, powstają struktury, które się nazywają kolikulus i mogą i most tak samo, który może właśnie odbierać i jednocześnie interpretować sygnały dźwiękowe. Są to okresy troszkę późniejsze już płodowe, kiedy system nerwowy centralny już się rozwija pod tym kątem. To w tym momencie wydaje mi się, że już jest możliwe myślenie. Jest możliwe myślenie dlatego, że jest możliwe zapamiętanie, czyli możliwe jest porównanie do czegoś, jakiś punkt referencyjny powstaje. I nowa informacja może być porównana do czegoś, co już istnieje w tym systemie. W związku z tym jest z tym związana jakaś refleksja właśnie, czy zna nowe, nie nowe, taka najprostsza. Jest to najprostszy sposób uczenia się, czyli przyzwyczajanie się. Przyzwyczajanie się występuje już w okresie płodowym i to będę strzelał chyba tak, bo to gdzieś to czytałem, ale nie pamiętam dokładnie daty. Wydaje mi się, że był 6 miesiąc. I to myślenie właśnie nawet powiem, że córki własnie widziałem się, jak ją odbierałem. Po prostu matka akurat nie mogła jej odebrać.
same czynniki są krytyczne na różnych etapach rozwoju typu narządowego, czy te czynniki krytyczne, to niebezpieczne się zmieniają. Na przykład jeden czynnik jest niebezpieczny w takim miesiącu, a zupełnie dobry, czy może nie dobry, ale nie szkodliwy w ósmym i tak dalej. Czy to są ciągle te same, czy się zmieniają i jakie to są czynniki?
Jeśli chodzi o system nerwowy, to naturalnie tak, te czynniki są różne, a mogą być również te same czynniki, ale działające w różnym momencie, dlatego że różne części mózgu rozwijają się w różnych momentach. Na przykład właśnie zamykanie się tego fałdu głowowego na samym początku może być zaburzone. Może być zaburzone teratogenami na przykład różnego typu, albo chemicznymi, albo chorobą, albo infekcjami tak samo. Genetycznymi czynnikami również i po prostu nie powstanie głowa, czyli nie powstanie mózg. Na późniejszym etapie rozwoju no, każda część mózgu ma swoje apogeum. Akurat w tej chwili interesujemy się krążkowiem, które jest strukturą, która będzie odpowiedzialna za kontrolę motoryczności. Jest to struktura, która obumiera. 20% tylko u osób chorych na Huntington, ale te 20% jest wystarczające, żeby doprowadzić do problemów motorycznych. Więc ta struktura rozwija się w takich skokach i tych skoków jest kilka. Są to etapy bardzo dynamicznych takich właśnie pulsów neurogenezy, kiedy powstają komórki nerwowe i w zależności od momentu, kiedy powstają te komórki nerwowe, w związku z tym, kiedy można byłoby interweniować, żeby zaburzyć to powstawanie, będą różne efekty, dlatego że pierwsza fala na przykład tej neurogenezy, ona będzie odpowiedzialna za wytworzenie takich struktur, które się nazywają striosomy na górach striatum. Są to struktury, które są takie dość specjalne, dlatego że to one właśnie będą odczuwały jeden z neurotransmitterów, który nazywa się dopaminem. I one właśnie będą najbardziej zaangażowane w procesach uczenia się na przykład przyzwyczajenia. Przyzwyczajenia właśnie są również kodowane tam z triatu. Będą również zaangażowane w kontrolę koordynacji motorycznej. Z kolei, jeżeli popatrzymy się na późniejsze neurony właśnie, które się rodzą troszkę później, one byłyby na przykład ważne do blokowania właśnie informacji motorycznej, która jest wysyłana przez tą pierwszą grupę. Także to właśnie mózg działa na zasadzie takiej, ja ci mówię, ale mogę jeszcze zahamować. No i tego blokowania brakuje wtedy. Także jest zupełnie inny wtedy fenotyp, inaczej się zachowują myszy, którym brakuje tej drugiej populacji komórkowej. One będą bardziej zależne na przykład i mogą być bardziej wrażliwe na uzależnienia od kokainy czy jakiegoś środka.
Ty przedstawiam, że bardzo istotne pozwolą są podstawowe białka, jak neurony samogórne, które kierują, jak te aksony nerwowe będą się rozwijać. Czy te białka tylko są ekspresjonowane w okresie właśnie embrionalnym, czy u dorosłego też, czy przeprowadzone eksperymenty, gdzie przy pomocy tych czynników starano się wpłynąć na już dojrzałe tkanki nerwowe i zmienić organizację aksonów i nerwów?
To też bardzo ciekawe pytanie, dlatego że uważa się, że wydarzenia właśnie rozwojowe, wprawdzie one miały miejsce w momencie tworzenia się organizmu, ale organizm stale zachował ten potencjał do ich wznowienia w sytuacjach, kiedy ich potrzeba. Takimi sytuacjami może być na przykład regeneracja. Regeneracja w momencie chorób neurodegeneracyjnych. Semaforyny na przykład są jednym z takich właśnie targetów, takich celi czy farmakologicznych, teraz w badaniach na przykład nad zwolnieniem rozsianym, ażeby stymulować nie tylko właśnie mielinizację, ale również ważne mielinizacji na przykład. Ale tak generalnie rzecz biorąc właśnie wiele z tych wydarzeń, zrozumienia wydarzeń rozwojowych może być użyteczne do zrozumienia, w jaki sposób organizm mógłby się zregenerować w niebezpieczeństwie czy w konieczności właśnie w sytuacji chorób degeneracyjnych. I niektóre z tych mechanizmów rzeczywiście są zachowane. Te mechanizmy właśnie rozwoju embrionalnego, czy neurogenezy, czy dojrzewania neuronów, one mogą być znowu uaktywnione w sytuacji regeneracji systemu nerwowego. Widać między innymi na przykład sytuacja, kiedy pozbawi się komórki otoczek mielinowych. Wiedząc, że otoczki mielinowe są produkowane przez oligodendrocyty, jest to też jedna z klas komórek, te oligodendrocyty wymierają, ale można i widać właśnie w okresie około 2 tygodni po usunięciu mieliny, że nagle pojawiają się znikąd, czyli zwiększa się liczba progenitorów tych właśnie komórek oligodendrocytowych i program, który jest używany, ażeby one znowu się różnicowały, jest dokładnie taki sam, jak jest używany w okresie rozwoju.